Student IT.
Kolejny tydzień, kolejne emocje i nie bez powodu mówię o emocjach, bo dzieje się dużo. Nasz piękny uniwersytet kochany ma własną reprezentację w lidze akademickiej. Razem ze mną są oczywiście znamienici gości, których zaraz przedstawię. Bartłomiej Kuczyński, kłaniam się niziutko, a razem ze mną są Hania Glonek.
Cześć, witam.
I Wiktor Sobiecki.
Witam, witam.
Obie osoby tutaj są, tutaj Wiktor gra na pozycji toplanera w składzie Morsów, bo tak się nazywa drużyna biorąca udział w lidze akademickiej. Natomiast Hania występuje na pozycji supporta. Tutaj lekko mógłbym się zdziwić, bo jakby obie osoby są na pozycji supporta, czy to jakaś próba sabotażu i wejścia do głównego składu drużyny, że przeszliście tutaj do studia?
No akurat tak się zdarzyło, że tylko my mieliśmy czas, no, nie chodzi nam o to, że nie wiem, reszcie drużyny nie zależy czy coś, ale no tak wyszło, że my godnie reprezentujemy resztę.
Tak, poza tym umówmy się, samo pojęcie rezerwowego u nas właściwie nie istnieje, jesteśmy po prostu drugim zawodnikiem. Wymieniamy się po koleżeńsku, więc nie ma żadnych, że tak to powiem, zabaw w ławę.
O. Każda osoba tak naprawdę wchodzi w skład i dostosowują pod nas, a raczej my wpasowujemy się w inne kombinacje postaci. Zarówno Wiktor, jak i ja gramy innymi postaciami, jak Zuzia, czyli drugi support, i Łukasz, czyli drugi toper, więc możemy się wymieniać pomiędzy sobą pomysłami.
Tutaj turniej rozgrywa się w grę League of Legends. Jest to jakby tytuł e-sportowy. Nie wiem, jakie macie doświadczenie ze sportami tradycyjnymi. Zakładam, że na WF-ie graliście przysłowiową gałę, siatę, koszykówkę, cokolwiek, można by tak długo wymieniać. Jak to wygląda pod kątem samego grania? Czy emocje, czy jakby zaangażowanie, jakby porównać sobie, tak? E-sport i sport tradycyjny. Czy są podobne odczucia, podobne emocje? Tak jest ta rywalizacja taka zdrowa, sportowa w obu przypadkach?
To znaczy, wiesz, tutaj akurat jak przegrywasz w normalnym sporcie, zawsze możesz się zgadać z drużyną i przynajmniej kogoś sfaulować, a tutaj niestety nie ma jak sabotować przeciwnego gracza. Ale emocje wydaje mi się, że są podobne, a nawet w jakiś sposób większe, ponieważ kiedy jesteśmy w ruchu, nie mamy tyle czasu, żeby, nie wiem, myśleć czy zastanowić się, po prostu automatycznie nasze ciało, nie wiem, dostosowuje się do sytuacji, biegnie za piłką, czy stara się złapać tą piłkę, a tutaj jednak siedzimy przed komputerem, przy sprzęcie i staramy się skupić na tym, żeby jak najlepiej zanalizować tak, no nie wiem, umysłowo daną sytuację, dostosować się do niej.
Tak, jeżeli chodzi o sporty, e-sport mi się wydaje można podciągnąć pod szachy, które to też są właściwie dyscypliną sportową, oficjalnie zatwierdzoną, gdzie faktycznie mamy miejsce na rozmyślanie, jednak w przeciwieństwie do szachów, jednak gra jest o wiele bardziej dynamiczna, więcej się dzieje. Tutaj sam fakt, że istnieją drużyny pięcioosobowe podczas takiego meczu, sprawia, że na mapie ogólnie podczas rozgrywki panuje wielki chaos. A czy są emocje poza tym? No na pewno jest i rywalizacja, i analiza sytuacji, i współpraca z drużyną, więc jak najbardziej sport w moim odczuciu to jest.
Tutaj wspomniałeś o wielkim chaosie związanym z grą. Jakbyś mógł przybliżyć, bo też słuchają nas osoby, które jakby nie mają znajomości samej jakby dokładnej z grą. Na czym polega ten wielki chaos w walkach drużynowych i w ogóle w samej grze?
No cóż, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że są dwie drużyny pięcioosobowe, czyli mamy już 10 zawodników. I jako iż to jest gra, mamy tutaj miejsce na eksplozje i inne wybuchy. Tutaj każda postać ma inny zestaw umiejętności, mniej więcej po 4, ale to nie do końca tak wygląda. Wiele umiejętności działa dwojako. Niektóre postacie mają więcej umiejętności, bo na przykład potrafią się przetransformować w trakcie walki. No i jak tak nałoży się ta ilość efektów, tych błysków, eksplozji i innych różnych ciekawych, nie wiem, machnięć mieczami i tak dalej, no to może niezły harmider zapaść.
Niezły harmider, ale z drugiej strony musi to wyglądać spektakularnie, tak przynajmniej mogłoby się wydawać.
Tak, to wygląda spektakularnie, ale jeżeli koleś, osoba oglądająca, nie jest za bardzo zaznajomiona z sytuacją, to może serio mieć problemy z odebraniem tego, co się dzieje akurat na ekranie.
Tutaj akurat mówimy o dwóch różnych rolach, tak, w waszym przypadku. Czy rozgrywka wygląda w tym przypadku zupełnie inaczej z pozycji supporta, tak jak ty w twoim przypadku, Haniu, niż na przykład, dajmy na to, toplanera w przypadku Wiktora?
To znaczy rola supporta w ogóle różni się znacząco od innych ról, jeżeli chodzi o kontrolę mapy. Oczywiście na każdej linii musi się posiadać tą kontrolę mapy, spoglądać na inne linie, to co się dzieje na mapie. Jednak do supporta należy główne zadanie, powiedziałabym, sygnalizacji, jeżeli jest jakieś zagrożenie, stawiania tak zwanych totemów wizji, żeby reszta miała wizję. A przy okazji support, jak i AD Carry, są dwoma postaciami, które grają wspólnie, na jednej linii, tak więc ich gra polega na wzajemnej współpracy. Tak więc, no, takiej współpracy można powiedzieć od samego początku rozgrywki. Więc ja poza tym, że muszę kontrolować w tym samym czasie mapę, muszę też kontrolować, co robią oczywiście przeciwnicy na linii oraz dbać o to, żeby mój AD Carry, czyli właśnie moja postać, z którą gram cały czas na linii, była bezpieczna. Nie wiem, dać jej możliwość do tego, żeby mogła właśnie zabijać przeciwników czy zabijać przeciwne stwory i była w tym czasie bezpieczna.
Tutaj właściwie też chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo mówicie o tym Harmidrze, o tym, że dużo się dzieje. Czy jest jakiś aspekt gry, który was na przykład szczególnie irytuje albo drażni właśnie w przypadku gry typu League of Legends?
Aspekt.
Chyba gracze.
Co z tymi graczami jest nie tak w takim razie?
No cóż, community LoL jest bardzo duże i no jako już to jest gra, to nie zawsze można grać ze swoimi sojusznikami. Czasem po prostu dobierze tobie losowych zawodników do drużyny. I no, gra jest międzynarodowa, że tak to powiem, i możesz mieć w drużynie zarówno Polaków, jak i Węgrów, Rumunów, jakichś tam Finów, Rosjan. I spowodowane to jest tym, że są serwery ogólnie regionalne, że tak to powiem. I na tych serwerach niby panuje ogólnie język angielski. Niestety nie każdy z niego korzysta. Niektórzy używają łamanego języka, przez co dochodzi często do nieporozumień. No a często ten język ogranicza się tylko do przekleństw, bo ludzie są różni. Nie każdy jest dojrzały emocjonalnie, a niektórzy nawet nie są dojrzali faktycznie. Mają na przykład po 12 lat. I tak ciężko wyjaśnić takiemu człowiekowi, żeby się uspokoił i żeby no, nie życzył źle mojej rodzinie na przykład, bo to tylko gierka.
Tak, to akurat to, co Wiktor powiedział, jest ważnym aspektem, czyli to, że w tej grze najważniejsza jest komunikacja pomiędzy graczami i to, żeby była współpraca, bo to jednak jest gra drużynowa, a nie gra solo, gdzie możemy, nie wiem, zwyciężyć tylko własnymi umiejętnościami. Oczywiście są one bardzo ważne i potrzebne, ale na nic nam są w momencie, kiedy nie mamy współpracy z resztą drużyny. A takie rzeczy jak właśnie stres, czy nerwy, czy to, że po prostu, no nie wiem, znielubimy jakichś graczy, czy od razu skreślimy ich z rozgrywki, doprowadzają tylko do tego, że no, nasz mecz może autentycznie upaść przez brak komunikacji, zgrania, czegokolwiek.
Tutaj na usta jakby cisną się kolejne pytania, ale tutaj czas powoli nam ucieka i dotarliśmy w ten sposób do pierwszej części naszej transmisji. Moi drodzy, ja wiem, że na pewno tutaj znajdziemy jakichś graczy League of Legends, którzy słuchają tej audycji. Jeżeli macie podobne uczucia, jeżeli ktoś was może po prostu nawet wkurza w grze, to mail studentitug@gmail.com, tam możecie podsyłać, kto was irytuje. Może wyślemy albo wystawimy za nim jakiś list gończy. A póki co słyszymy się już za chwilę.
Student IT.
W pierwszej części wspominaliśmy o komunikacji, dużo o samej grze, a tutaj właściwie wypadało przejść do tematu Morsów, czyli jakby połączonej reprezentacji naszego Radia Mors Uniwersytetu Gdańskiego. Moi drodzy, bo tak właśnie cały czas mówimy o tym komunikowaniu się, mówimy o ogólnych aspektach związanych z grą. Czy podobne rzeczy mają w przypadku jakby zorganizowanych drużyn, tak jak właśnie Morsy, że pojawiają się jakieś niesnaski, czy ta gra wygląda troszeczkę inaczej niż jakby grało się samemu?
To znaczy zawsze mi się wydawało od samego początku, że jesteśmy naprawdę zgraną drużyną i świetnie się pomiędzy sobą komunikujemy. I na pewno nie można tego porównać, w sensie naszej komunikacji w drużynie, z tym, co się dzieje w rozgrywkach tych solo queue, czyli kiedy gramy sami lub ewentualnie z jedną jeszcze osobą. Jednak bardzo ważnym aspektem jest to, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli właśnie stres. Bo w naszej pierwszej tak naprawdę rozgrywce live stres wziął u nas górę. Była to nasza pierwsza taka rozgrywka, można powiedzieć, bardzo poważna i u niektórych, wydaje mi się nawet, że u wszystkich w mniejszym lub większym stopniu stres wpłynął na rozgrywkę. I ta komunikacja niestety też w tym momencie była gorsza.
Tak, tutaj się akurat zgadzam z tym stresem, jednakże ten stres nie pochodzi tylko z faktu, że to była audycja na żywo. Mieliśmy sami problemy techniczne początkowo, ja sam nie grałem u siebie. Również troszkę zaniedbaliśmy treningi, ale to jest jednak inna sprawa. Jeżeli chodzi o samą komunikację w drużynie, tak, to jest przede wszystkim bardzo ważne, jeżeli chcemy coś razem osiągnąć jako team, zupełnie cały. Mamy załatwiony komunikator głosowy, korzystamy aktualnie z TeamSpeaka, spotykamy się i podczas grania cały czas ze sobą rozmawiamy. Co prawda, jak gramy sobie tak bardziej luźno, no to chodzi do takich żartów, do różnego rodzaju rozmówek takich na różne tematy, ale jednak jak dochodzi do jakichś tam poważniejszych, na przykład sparingów, to faktycznie wymieniamy się informacjami, planujemy, co mamy robić. Tutaj od razu bawimy się każdy z nas w takiego małego Napoleona, że tak to powiem. A więc tak, komunikacja ma znaczenie.
Czyli tutaj właściwie można powiedzieć, że element strategiczno-taktyczny jest bardzo ważny w Lidze Legend, ale już wspomnieliśmy właśnie o tym pierwszym meczu, który no niestety zakończył się porażką Morsów 0-2. Jakbyście mieli wrócić pamięcią do tego meczu, jakby co było poza stresem nawet? Co było jakby największym powodem, dla którego jakby nie udało się wygrać meczu? Czy to był jakby swego rodzaju kubeł zimnej wody? Jak to wyglądało z waszej perspektywy jako zawodników?
To znaczy, no na pewno dostaliśmy kubeł zimnej wody, ponieważ nasze wcześniejsze sparingi czy mecze no, wychodziły z bardzo dużą korzyścią dla nas. Można powiedzieć, że każdy wygrywaliśmy 2-0 i to był taki, jak to mówią, stomp, czyli po prostu nie dawaliśmy przeciwnikom szans. A w tym momencie, no po pierwsze na pewno graliśmy z bardziej doświadczoną od nas drużyną, ponieważ jednak startowali w zeszłym sezonie Ligi Akademickiej. Po drugie mieliśmy problemy techniczne, tak jak mówiłam, a raczej Wiktor mówił, u Adekerego naszego w ogóle były problemy z internetem i korzystał z internetu z telefonu, przez co dowiedzieliśmy się dzień później, że miał podwyższony ping, czyli no zacinała mu się rozgrywka, przez co też grał mniej pewnie. Nasz drugi support, czyli Zuzia, też miała problemy wcześniej z komputerem, grała nie na swoim sprzęcie. Wiktor koczował u mnie.
Tak, musiałem się dostosować do twojego mieszkania, do sprzętu innego zupełnie niż mój. To wbrew pozorom też jednak jest jakiś czynnik, który wpływa na swobodę gry samej.
No, ale nie tak właściwie jeszcze wracając pamięcią tego meczu, bo właściwie brakowało jeszcze jednego zawodnika, który był w podstawowym składzie, czyli Łukasza. Co się stało, że gdzie się podział Łukasz w tym całym?
Zagrało jedną grę za dużo przed nami.
No powiem tak, wcześniej mówiłem podczas rzeczy, które najbardziej nas denerwują w grze, o różnych ludziach, których możemy spotkać podczas grania solo.
Właśnie, Łukasz denerwuje.
Łukasz mnie nie denerwuje, ale widać, kogoś zdenerwował, no i dostał karę nałożoną na 2 tygodnie.
Jak to właśnie wygląda w przypadku gier online, takich jak League of Legends? Ta kara jest nakładana z ściśle określonych powodów, czy to raczej jest takie bardziej widzimisię firmy, która tworzy gry, że to, co im nie pasuje, to za to będą blokować czy karać zawodników?
Tak zupełnie szczerze, jako osoba krystaliczna, nigdy nie zostałem w żaden sposób ukarany przez ligę, a gram już 7 lat. Więc daję radę, ale nieraz dochodzi do takich sytuacji, gdzie po grze dostajemy możliwość zreportowania, czyli wysłanie po prostu raportu, w którym zamieszczamy informacje, jak ten człowiek się zachował bardzo nagannie. To nie jest tak, że firma Riot Games reportuje ludzi, właśnie ich kara na podstawie tego, że na przykład został kilka razy zgłoszony, bo coś mu nie poszło w jednym meczu. Nie, tu raczej chodzi o to, że wyższy priorytet mają informacje, gdzie jeszcze najlepiej jakby były cytaty, gdzie koleś używa bardzo ofensywnych stwierdzeń w stosunku do swoich sojuszników, specjalnie utrudnia grę innym, na przykład głupio umierając tak z swojej własnej specjalnej woli, to się nazywa intowanie. Co jeszcze? No jest kilka takich właściwie zachowań, za które można dostać reporta.
Znaczy są takie rzeczy, które nas z góry wykluczają i wydaje mi się, że to po prostu przechodzi przez, nie wiem, czy nasz czat po prostu po grach gdzieś tam dostaje jakieś informacje, bo na przykład za używanie słów rasistowskich czy jakoś typowo politycznie bardzo złych, czyli na przykład używanie jakichś rzeczy, można się śmiać ale, czy nie, ale na przykład Allah Akbar albo różnych innych, po prostu automatycznie możemy dostać permanentnego bana, niezależnie od tego, czy zgłoszą nas przeciwnicy, czy nie. Przynajmniej słyszałam o takiej sytuacji. Wydaje mi się, że też bardziej rozpatrywane są zgłoszenia sojuszników, czy właśnie przeciwników w momencie, kiedy nie tylko jedna osoba z drużyny go zgłosi, ale zarówno ileś osób z przeciwników, jak i sojuszników, na przykład kilka dni z rzędu w jakimś okresie czasu, ponieważ każdemu może zdarzyć się gorsza gra. Niestety community jest takie, że jak ci nie pójdzie, to po prostu cię zgłoszą i uznają, że robiłeś to specjalnie przygrywałeś im grę. No i przecież nie można od razu wykluczyć osoby, której gorzej pójdzie gra, dlatego moim zdaniem dokładnie przeglądane są czaty, jest od tego cała drużyna jakaś tam w Riocie, która sprawdza jednak, co piszemy, co robimy, jak wyglądają nasze statystyki i na podstawie tego daje nam karę lub odpuszcza nam.
Dodatkowo też karane jest właściwie wychodzenie z gry, jednakże mam takie odczucie, że algorytmy Riotu działają w taki sposób, że są w stanie jednak odróżnić faktyczne wyjście z gry spowodowane zdenerwowaniem albo po prostu bycie bardzo ofensywną osobą, znowu użyję tego określenia, albo też są w stanie odróżnić, czy to faktycznie ta osoba wyszła, czy to sprzęt nawalił. Bo wiemy, że jednak trzeba mieć połączenie z internetem, a z internetem jest różnie.
Czyli w tym przypadku można po prostu stwierdzić śmiało, że Łukasz po prostu lubi się uzewnętrzniać w grze, niekoniecznie w pozytywnym, niekoniecznie w pozytywnym aspekcie.
Przy nas się nie uzewnętrzniał, nie wiem jak tam na jego solo podbojach, ale najwidoczniej komuś tam nie podpadł i to nie raz.
Właściwie tutaj Liga Akademicka jest zupełnie, mam wrażenie, nowym projektem dla was, czymś, czym uczestniczycie pierwszy raz. Czy jest coś, co wam się szczególnie podoba w drużynie, czy w samym projekcie? Co jakby przykuło waszą uwagę?
Za długo by wymieniać.
Taka
właściwie jedna rzecz taka, która stwierdzacie, że jest najważniejsza.
Pierwsza taka super rzecz, którą w ogóle ja zauważałam, że nie dość, że zyskałam drużynę, żeby sobie pograć, żeby wspólnie spędzić jakoś przyjemnie czas na naszym hobby, no bo nie ukrywajmy, że granie jest naszym hobby. To jeszcze zyskałam tak naprawdę szóstkę przyjaciół, więc jest naprawdę super. Możemy się spotkać pomiędzy wydziałami, możemy wyskoczyć razem na miasto, ponieważ wszyscy jesteśmy w swoim zasięgu. I no już mieliśmy okazję wyskoczyć gdzieś razem i naprawdę było super, więc myślę, że to jest taka pierwsza, najważniejsza dla mnie rzecz. Że poza naszym hobby też po prostu możemy spędzać czas razem w inny sposób.
Tak, tu się zgodzę z Hanią, no to żeby nie dać tego samego przykładu, no to ja powiem, że to ma ogólnie chyba pozytywny wpływ też na mój, że tak to powiem, gameplay. Jednak od czasu, kiedy założyliśmy drużynę, to w końcu znalazłem sobie jakąś specjalizację w tej grze. Zawsze byłem takim wolnym strzelcem, gdziekolwiek, jakkolwiek grałem. Tutaj się jednak jakoś dostosowałem. Znalazłem jakieś podparcie w drużynie. Wiem, co mam robić mniej więcej. Skupiłem się bardziej na grze. Bardziej już lepiej klikam, że tak to powiem, mówiąc językiem prostym. A też ogólnie organizacja turnieju mi się podoba. To pozwala jednak mieć faktycznie taką namiastkę e-sportowca, co nie jest zbytnio popularne w Polsce. W Korei Południowej, tak, w Korei Południowej, albo w Stanach, no to jest normalka. Tak samo w Niemczech już powoli to zaczyna się normować, albo we Francji, a w Polsce to no tyle, co widzimy za granicą.
Dziki zachód Europy.
Dziki wschód.
Tak dokładnie, tutaj o jakby kwestiach e-sportu na świecie już mówiliśmy wielokrotnie w naszych poprzednich audycjach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ponownym odsłuchem, to zapraszamy na stronę Radia Mors. Moi drodzy, teraz już będziemy powoli przechodzić do naszej ostatniej części audycji, także zostańcie z nami, pogadamy jeszcze chwilę o Morsach i troszeczkę, myślę, zobaczymy, jak to wygląda granie pod kątem troszeczkę, jakby to powiedzieć, może inaczej bym to ujął, jak to wygląda od strony waszej rodziny, czy może znajomych, jak oni reagują na to całe giercowanie. Także zostańcie z nami, słyszymy się już za moment. Student IT. Wracamy na antenę, witam ponownie i właściwie tutaj możemy przejść śmiało do kolejnej części. Bo tak cały czas mówicie o tym graniu zespołowym, mówimy o tym, jak tutaj współpracujemy między zawodnikami. Natomiast jak to wygląda od strony na przykład waszych znajomych czy waszej rodziny? Jak oni reagują na to właśnie, że spędzacie w ten sposób czas rywalizując w lidze akademickiej?
Dobra, no to zaczniemy ode mnie. Jeżeli chodzi o moich znajomych i przyjaciół, to w sumie mnie wspierają. Bardzo cieszy ich to, że faktycznie moje hobby ma jakieś przełożenie na mój czas wolny. Że to nie jest po prostu takie puste klikanie. Tu jednak zawieram jakieś inne znajomości. Tutaj jednak jakoś się usprawniam. Jakoś mam szansę zaistnieć. Mnie tutaj może obejrzeć na streamie jakieś 400 osób. Czy dam popis, no to już zależy ode mnie. Ale no to jest inna sprawa. Jeżeli chodzi zaś o rodzinę, Moja rodzina nie ma z tym problemów. Powiedziałem im, że ostatnio sobie zaczynam grać bardziej, że tak to powiem, zawodowo, mimo że oczywiście do zawodowców to daleko, ten poziom, ale też wspierają, nie widzą w tym problemu. Mama tylko się mnie spytała, a czy to mi nie przeszkodzi w studiach? Oczywiście powiedziałem, że nie. Chyba nie przeszkadza, przynajmniej mam taką nadzieję. No i no, gram sobie. Mieszkam sobie, sam wynajmuję mieszkanie teraz w Gdańsku, więc też za bardzo nikt mi nie przeszkadza.
To znaczy u mnie jest podobnie. Musiałabym podzielić moją część rodziny na tych, co rozumieją, co ja w ogóle robię, i na tych, którym musiałam wytłumaczyć. Chociaż paradoksalnie kilka lat temu tak po prostu pokazałam mojemu tacie, pamiętam, że wtedy leciały jakieś mistrzostwa świata, nie wiem, właśnie w LOL-u. I pokazuję im, mówię, zobacz, to jest ta gra, w którą ja sobie gram. Oni grają zawodowo, oni za to mają pieniądze, i zaczynam mu tłumaczyć. Mój tata w ogóle był w szoku, że ktoś może chcieć, że takie tłumy w ogóle, że są takie trybuny, że wszyscy się zbierają, żeby oglądać, jak ktoś gra na komputerze. No dla taty to był wielki szok, co nie zmienia faktu, że mu się podobało. W sensie sam ten fakt, bo z gry to on za dużo nie zrozumiał, tyle co ja mu wytłumaczyłam. Reszta rzeczy to był po prostu dla niego chaos. Jeżeli chodzi o resztę mojej rodziny, moja siostra gra razem ze mną, czasami nawet sobie duo queue strzelimy, pogramy razem. Mój facet tak samo ze mną gra, tak samo interesuje się sportem, więc w sensie e-sportem, więc też się z tego cieszę, że mam od niego chyba największe wsparcie. A poza tym moi znajomi cieszą się, że biorę udział w takim przedsięwzięciu. Niektórzy też grają i cały czas pytają, kiedy będą streamy z naszych gier, i dzielnie kibicują. Niektórzy po prostu śledzą nasz fanpage i pytają, jak tam poszło, już niekoniecznie oglądając gry, bo i tak by z tego nic stwierdzili, że nie zrozumieli, ale naprawdę no, moje grono najbliższych bardzo interesuje się tym, co robię.
Czyli właściwie poza graniem, tutaj dotykamy bardzo ważnego aspektu, drużyna ma także ważne zadanie rozwijania swoich social media, a przynajmniej powinna, jeżeli chce być jakoś bardziej rozpoznawana w internecie i żeby się jakoś tam promowała.
Tak. To na pewno wystartował dodatkowy konkurs.
Tak, no prowadzenie fanpage'a. No ogólnie samo założenie drużyny, no to każdy chyba przez to przechodził ze swoimi kolegami. Każdy myślał, że założymy drużynę, na pewno nam dobrze pójdzie. A tu okazało się, że tam pograli sobie tydzień, może dwa, może nawet miesiąc i to się nagle rozpadało. A jednak jak się stworzy jakieś takie małe community, to jednak się czuje, że masz dla kogo grać i że nie ma sensu w ogóle tego przerywać, że trzeba to ciągnąć dalej, nawet jak idzie strasznie fatalnie. To jest takie bardzo dobre poczucie. Nie wiem, przynajmniej ja tak czuję.
Tutaj u nas też w sumie fajna rzecz wyszła, której chyba nie poruszyliśmy. To nie jest tak, że my byliśmy siódemką znajomych od samego początku, bo tak naprawdę to nasza drużyna zebrała się z 7 osób, które zasadniczo wcześniej w ogóle się nie znały, z 7 różnych wydziałów studiujących całkowicie co innego przez zwykłego posta na Facebooku. Pod Bartka właśnie, pod tytułem hej, zbieram drużynę, ktoś tam chce ze mną grać?
No ale to też pokazuje właściwie, że w dość łatwy sposób można skompletować drużynę, czy właściwie znaleźć osoby tak naprawdę do wspólnego grania. Raczej mi się wydaje, że w przypadku gier online to nie jest jakiś tam większy problem.
Nie, skompletowanie drużyny nie jest żadnym problemem, tylko właśnie o to chodzi. Czy drużynę da się utrzymać, czy da się ją faktycznie poprowadzić, żeby miała jakiś progres podczas swoich treningów innych gier. To jest właśnie wyzwanie prawdziwe, tak mi się wydaje przynajmniej.
No ale nam to się naprawdę udało, jak na fakt, że tak naprawdę zgłosiliśmy się sami. Nie wiadomo było, czy właśnie jesteśmy tak zwanymi toksycznymi graczami i tutaj niby wszystko fajnie, chcemy grać, ale nagle tutaj zaczniemy się wydzierać na reszty drużyny. Nie wiadomo było, czy się zgramy, czy się polubimy w ogóle, a tak naprawdę okazało się, że cała nasza siódemka naprawdę szybko, fajnie się zgrała i że jesteśmy, pomimo tego, że w ogóle się zajmujemy innymi rzeczami na co dzień, to świetnie się dogadujemy, więc jest naprawdę ekstra.
Czyli tutaj jakby nie muszę już chyba nawet pytać o to, jak wygląda komunikacja w drużynie, bo już słyszę, że komunikacja przebiega bez zarzutu. Ale właściwie tak już powoli zmierzając do końca, będę was chciał zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy jak mówicie o tym właśnie trudach utrzymania drużyny, o tym, że właściwie łatwo zacząć, ale ciężej to pociągnąć jakby dalej. Jak myślicie, czy Morsy to będzie bardziej w waszych oczach, to będzie bardziej długofalowy projekt, to gdzieś pójdzie dalej po zakończeniu Ligi Akademickiej? Jak to w tym momencie dla was wygląda?
W tym momencie tak naprawdę zapisaliśmy się już na kolejne turnieje, planujemy razem dalej współpracować. Myślę, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik naszej drużyny w lidze akademickiej, czy naprawdę zdobędziemy jakiś sukces, czy po prostu wypadniemy nawet w pierwszym etapie, myślę, że nadal będziemy grali razem, będziemy brali udział w tych wszystkich turniejach i na długo jeszcze pozostaniemy świetną, zgraną drużyną.
Tak, dosłownie. Będziemy na pewno grali poza turniejami, będziemy grali turnieje. Jesteśmy już znajomymi, więc pewnie będziemy się też spotykać, imprezować, jak to studenci mają w zwyczaju. Więc mając z tyłu głowy to, że każdy ma, z nas ma takie ciągoty do wspólnej gry, to raczej to nie odejdzie, bo się już jako tak zżyliśmy jako drużyna. Po prostu pozostaje wygrywać i czekać na sukcesy. Jak teraz na mnie pójdzie, no to powiem tylko, że złe dobrego początki i wrócimy silniejsi.
22 marca to jest data kolejnego meczu. Właściwie w tym przypadku to jest mecz naprawdę decydujący dla Morsów, czy jeszcze pozostaną tak naprawdę w stawce, tak, czy nadal będą rywalizować. Jakie macie odczucia przed tym meczem?
No, na pewno nie będzie tak źle jak ostatnio.
Tak, jesteśmy już, że tak powiem, po już takim szoku mentalnym. Już mniej więcej wiemy, że jednak jak się trochę uspokoimy, to jednak da się zagrać. Jak ja w pierwszym meczu, w pierwszym spotkaniu zagrałem tragicznie, to tak w drugim, jak już się trochę uspokoiłem, już się dało. Więc wydaje mi się, że właśnie ta blokada psychiczna była największą przeszkodą podczas tego spotkania i wiem, że to się nie powtórzy. Zwłaszcza, że mamy już zaplanowane mnóstwo treningów, więc nie zaniedbamy tej czynności.
Tutaj warto też wspomnieć, czego nie wspomnieliśmy przez cały czas, że mamy pełno treningów pod wzrokiem naszego coacha, że ktoś jednak obserwuje naszą grę, wytyka nam błędy i wskazuje nam, jak grać, więc myślę, że po tylu treningach, co nas jeszcze czeka do 22, damy z siebie wszystko i tym razem pokażemy przeciwnikom, na co nas stać.
Tak, w sumie jeżeli był już poruszony temat coacha, to warto też powiedzieć, że nie tylko coacha mamy. Mamy jeszcze naszą panią fotograf i mamy też naszego, że tak to powiem, sponsora jednego i drugiego, więc...
Także jak można usłyszeć, tutaj nawet nie sami zawodnicy stanowią filar drużyny, ale także osoby, które stoją gdzieś tam z tyłu, może nie pokazują się na froncie, ale tak zwany sztab szkoleniowy, można byłoby to powiedzieć, bez którego jakby żadna drużyna nie mogłaby się obyć. No i moi drodzy, w ten sposób dotarliśmy do końca audycji. Jeszcze raz przypomnę, 22 marca, godzina 18, to będzie dzień, w którym Morsy rozegrają swój mecz w lidze akademickiej, drugi już z kolei. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o samej drużynie, to zapraszamy na fanpage Morsów facebook.com/morsy.ug, jeżeli się nie mylę. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, to wpisujecie w wyszukiwarkę Morsy i powinien wam fanpage bez problemu wyskoczyć. Także moi drodzy, co ja mogę powiedzieć na koniec? Mam nadzieję, że następny mecz i kolejne właściwie mecze będą jak najbardziej z pozytywnym rezultatem zakończone. Moimi gośćmi ponownie w studiu byli Hania.
Dzięki wielkie, do zobaczenia.
Oraz Wiktor.
Dziękuję bardzo.
No i moi drodzy, słyszymy się już za tydzień i właściwie za tydzień to będzie jeszcze ten moment przed decydującym meczem, więc myślę, że jeszcze troszeczkę porozmawiamy o lidze akademickiej, ale nie tylko. Miło było Was znowu gościć na antenie Radia Mors. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Student IT.